Między небом а землёй.
Jeszcze przez 10 dni w kościołach możemy śpiewać i słuchać kolęd. I choć formalnie okres Bożego Narodzenia skończył się wraz z niedzielą Chrztu Pańskiego, która przypada po 6 stycznia, to zgodnie z tradycją kolędy śpiewamy aż do 2 lutego, czyli do święta ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie u nas w Polsce bardziej znanego jako święto Matki Boskiej Gromnicznej. Dziś korzystamy zatem jeszcze z kolędowego Last Minute i pytamy, czy Wielkopolanie jeszcze teraz, pod koniec stycznia, śpiewają kolędy. W programie także relacja z trwającego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan oraz świeże informacje na temat czerwcowego spotkania młodych na Lednicy, niestety nadal z konfliktem w tle. Będzie także dużo, dużo kolęd. Na tym nie będziemy dzisiaj oszczędzali. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Pomimo szukania tego, co jest wspólne, wiemy, że w niektórych aspektach różnimy się w formie przeżywania wiary, mówi ksiądz Tomasz Siuda. Współprzewodniczący poznańskiej grupy ekumenicznej dodaje, że tylko modlitwa może zjednoczyć chrześcijan różnych tradycji. W Kościele Ewangelickim Łaski Bożej przy ulicy Obozowej w Poznaniu rozpoczął się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Na miejscu był Jacek Butlewski.
Poznańska grupa ekumeniczna, tam kościół katolicki, ale także inne kościoły chrześcijańskie współpracujące ze sobą. Jak liczna jest to grupa?
Marcin Kotas, jestem proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu. W skład poznańskiej grupy ekumenicznej wchodzi 7 kościołów. Są to kościoły zrzeszone w poznańskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej i wyjątkowo dla tej naszej poznańskiej grupy ekumenicznej wchodzi tutaj również Kościół Rzymskokatolicki oraz Kościół Zielonoświątkowy. Przypomnę, że Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Zielonoświątkowy nie są członkami Polskiej Rady Ekumenicznej. Dlatego ze względu na tutaj nasze lokalne uwarunkowania, a także taką wzajemną życzliwość i otwartość, zdecydowaliśmy się na to, żeby w ramach poznańskiej grupy ekumenicznej także te 2 kościoły dołączyły do pozostałych kościołów i tak od 20 lat tworzymy rzeczywiście naszą poznańską grupę ekumeniczną.
A te pozostałe kościoły?
To jest Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Luterański, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polsko-Katolicki, Kościół Prawosławny i Kościół Chrześcijan-Baptystów.
Ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan, jakie ma znaczenie?
Dla mnie osobiście ma szczególne znaczenie, dlatego że w tym roku materiały na obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu. W skład tej rady wchodzą kościoły chrześcijańskie z Syrii, z Egiptu, z Turcji, z Iranu, z Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli cały konglomerat chrześcijan, którzy pochodzą z, powiedzmy sobie, z trudnych regionów. I właśnie oni zdecydowali się na to, żeby w tym roku przygotować te materiały i jako podstawę materiałów wybrano fragment z Ewangelii Mateusza z 2 rozdziału. Jest to znana historia mędrców ze wschodu. Poprzez tę opowieść, tę historię, czyli tej wielkiej podróży mędrców ze wschodu do Betlejem, chrześcijanie dziś z Bliskiego Wschodu chcieli nam wskazać na to, że Bóg swoim zbawieniem, swoją łaskowością po pierwsze obejmuje także te tereny, wschodnie tereny, ale też starają się wskazać, że w dzisiejszym czasie tak trudnym ze względu na kryzys zdrowotny, kryzys pandemiczny i ekonomiczny potrzebujemy tej Bożej światłości, którą dla nas, ludzi wierzących, jest Jezus Chrystus.
Jedność chrześcijan, jak z nią jest? Jesteśmy jednością?
A bardzo różnie wygląda z tą jednością. Generalnie ruch ekumeniczny w moim odczuciu jest odpowiedzią na pewne doświadczenie wynikające z podziału. I ból tego doświadczenia i potem tęsknota, która wynikała z tego, aby być jednością, zrodziły potrzebę faktycznie, żeby spróbować, na ile to jest możliwe, szukać pomostów, szukać elementów wspólnych, które pozwolą nam się spotkać i przezwyciężyć to, co nas dzieli. I oczywiście w okresach, które mamy za sobą, bardzo różnie wyglądało z tą naszą jednością. Odnajdujemy rzeczywiście wiele ran w zasadzie z każdej ze stron. Natomiast wydaje mi się, że to, co najtrudniejsze na chwilę obecną, mamy przezwyciężone. Teraz, jak widać, chociażby po nabożeństwach ekumenicznych, jesteśmy w stanie ramię w ramię być ze sobą, być obok siebie, modlić się ze sobą i przede wszystkim zaznawać i doświadczać pewnej ekumenicznej wspólnoty w tak zwanej pojednanej różnorodności.
To centralne nabożeństwo jest zawsze bardzo ważne, dlatego że duchowni, którzy cały rok pracują w ramach Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, spotykają się wraz z wiernymi na wspólnej modlitwie. Ksiądz Tomasz Siuda, Kościół Rzymskokatolicki, współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej. Najważniejsza zawsze jest intencja otwierania się na działanie Ducha Świętego, by On poruszył nasze serca i pokazał nam, w jaki sposób możemy tę jedność, której pragniemy, urzeczywistnić w naszych czasach. Ja bym się odniósł jako rzymski katolik, bym się odniósł do dokumentów Kościoła Rzymskokatolickiego, które to dokumenty jednoznacznie pokazują i do wypowiedzi oczywiście ostatnich także papieży, pokazują, że rozumiemy jedność w różnorodności. Cały dialog ekumeniczny służy i potwierdzeniu, i odkrywaniu tego, co jest dla nas wspólne. Wspólne jest wyznanie wiary w Trójcę Świętą i oczywiście wyznanie, że jest jeden Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Forma przeżywania tej wiary, ona urzeczywistnia się w różny sposób, jest przeżywana. Natomiast to, co jest najistotniejsze, jako dzieci jednego Boga, co więcej, jednego Pana, bo wszyscy jesteśmy ochrzczeni, a musimy przypomnieć, że w roku 2000 kościoły chrześcijańskie, większość kościołów chrześcijańskich w Polsce podpisały deklarację o uznaniu chrztu. To wszystko nam pokazuje, że niezależnie w którym kościele jesteśmy ochrzczeni, przyjmujemy dar nowego życia, tym samym jesteśmy włączeni w jeden kościół chrystusowy, czyli kościół, gdzie Panem jest Chrystus.
Jakie problemy do rozwiązania, jakie plany na przyszłość w ramach tej współpracy chrześcijan?
O kwestiach, które są do przedyskutowania. Zawsze musimy myśleć o, jeżeli mówimy o ekumenizmie, to mówimy na różnych płaszczyznach. To jest płaszczyzna doktrynalna, kiedy tylko konkretne komisje omawiają pewne dokumenty, czy przygotowują dokumenty pozwalające zrozumieć, jak rzeczywiście rozumiemy przesłanie Chrystusa i w ten sposób zbliżamy się do tego rozumienia przesłania Chrystusowego. Takim, pamiętamy, szczególnym wydarzeniem było podpisanie wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu. To, co 500 lat dzieliło luteran i katolików, okazało się, że jest bezzasadne, dlatego że opierając się na objawieniu Bożym, możemy odnaleźć to, co jest naszym fundamentem. Ale oprócz takiej płaszczyzny doktrynalnej, istotną rzeczą jest oczywiście współdziałanie, powiedziałbym, na tej płaszczyźnie ogólnoludzkiej, to znaczy budowanie braterstwa, budowanie wzajemnego zrozumienia i takiej wzajemnej wrażliwości. I to się dokonuje poprzez wspólną modlitwę, poprzez wspólne obcowanie ze sobą, poprzez wzajemną pomoc, czy odwoływanie się do świadectwa, jak na to zwrócił uwagę nam czy Jan Paweł II, czy teraz Franciszek, papież, do świadectwa chrześcijan, którzy oddają wiarę za Chrystusa, a ci, którzy prześladują, nie pytają, jakiej są denominacji. I wzajemnie uczymy się, jak bogate jest życie duchowe chrześcijan różnych denominacji, jak możemy czerpać z tej duchowości, a oddawać wspólną cześć jednemu Panu i Zbawicielowi. A celem naszym jest to, żebyśmy mogli już bardzo fizycznie stanąć wspólnie przy jednym stole eucharystycznym.
Żebyśmy mogli, czyli jeszcze do końca nie możemy.
Nie dlatego, że mimo szukania tego, co jest wspólne, wiemy, że w niektórych aspektach różnimy się w formie przeżywania wiary, ale dlatego modlimy się, bo tylko Duch Święty może nas zjednoczyć. Tak jak Pan Jezus modlił się, aby oni stanowili jedno. Dialog ekumeniczny, i to jako katolik chciałem bardzo mocno podkreślić, przywołałem słowa papieża Jana Pawła II, nie jest jakimś hobby, ale jest imperatywem chrześcijańskiego sumienia. A więc jest to fundament naszego też przeżywania, łączności z Chrystusem i z Jego Kościołem.
A jak zwykli parafianie, chociażby katolicy, postrzegają ten tydzień? Jest o nim mowa w kościołach? Mówi się o tym?
Zaangażowanie zawsze zróżnicowane. Są parafii, gdzie intensywnie, codziennie ta modlitwa o jednym chrześcijan jest przeżywana podczas mszy świętej codziennej. Są parafii, gdzie to jest w sposób wybiórczy. Być może w niektórych parafiach o tym się nie wspomina, ale najważniejsze dla nas jest, ja bym nie patrzył od strony ilości, tylko od strony tego, jaka jest nasza postawa. postawa, czy my rzeczywiście odpowiadamy na wezwanie Chrystusa. Czy my, każdy z nas jako chrześcijanin, chcemy rzeczywiście przyjąć to zawołanie Chrystusa, Jego modlitwę, to co zresztą w Piśmie Świętym czytamy. Została zlecona posługa jednania, jak czytamy w liście do Koryntian. Więc to jest zawsze sprawa naszej odpowiedzialności za naszą wiarę, za nasze przeżywanie łączności z Kościołem, tym powszechnym i z otwartością na tych, którzy szukają drogi do Chrystusa.
Słowa na krańce świata będą hasłem tegorocznego 26. spotkania młodych nad Lednicą. Odbędzie się ono 6 czerwca. Poznańscy Dominikanie ogłosili także, że to spotkanie prócz zakonników przygotowują także papieskie dzieła misyjne w Polsce. A wynika zatem z tego, że pominięto przy organizacji stowarzyszenie Lednica 2000, które wraz z ojcem Janem Górą zajmowało się wszystkimi dotychczasowymi apelami. Czy mimo to uda się zorganizować to najbardziej znane w Polsce spotkanie modlitewne młodych, bez udziału dotychczasowych organizatorów i w atmosferze konfliktu? O to pytał Rafał Muniak.
4 czerwca. Spotykamy się na Lednicy. W tym roku poprowadzą nas słowa na krańce świata.
Ogłosił w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej dominikanin ojciec Wojciech Prus.
Skąd takie słowa? To było marzenie świętego Dominika, naszego założyciela. On chciał iść na krańce świata, opowiadać o Chrystusie. A my się w tym roku wpatrujemy w postać świętego Pawła, który właśnie swoim całym życiem był na krańcach świata. Wszędzie jeździł, to taki wielki podróżnik Chrystusa i zakładał różne wspólnoty. Chcemy, żeby ta lednica tegoroczna, 4 czerwca, była lednicą misyjną. Gdzie są te krańce świata? One są najczęściej bardzo blisko, w naszym sercu, w sercach innych ludzi. Dlaczego warto przyjechać na lednicę? Żeby spotkać się z innymi, żeby zobaczyć, że inni też pragną dobra, piękna, wspaniałości, że jakoś poszukujemy Chrystusa. To jest zadziwiające. Jak my się przyglądamy świętemu Pawłowi, on wyruszył w drogę z takiej bardzo przedziwnej motywacji, nienawiść do chrześcijan tak naprawdę. Dlatego znalazł się pod Damaszkiem, bo chciał prześladować braci i siostry wyznawców nowej drogi. I teraz okazuje się, że Panu Jezusowi nie przeszkadza nawet tak paradoksalna, dramatyczna motywacja i nagle Paweł znalazł się na ziemi i usłyszał głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem Chrystus. I od tego momentu wszystko się zaczęło zmieniać. Jaki dla nas z tego wniosek, że niezależnie od tego, co nas prowadzi, co powoduje, że wyruszamy w drogę, nawet takie paradoksalne motywacje, nawet takie niekoniecznie głębokie, wystarczy, że jeżeli ruszymy, jeżeli przyjedziemy, mogą się dokonywać rzeczy, które nas zaskoczą, zadziwiające, których nie przewidywaliśmy.
Jednak informacja o tegorocznym apelu przy Bramie Rybie zaskoczyła świeckich członków Stowarzyszenia Lednica 2000, którzy na mocy umowy z dominikanami do 2027 roku zarządzają polami lednickimi.
I dla nas jest to pewnym zaskoczeniem, tak, związanym z tym, że w dalszym ciągu z nami się na temat spotkania i pól lednickich w sposób zrozumiały, konkretny, nie rozmawia.
Mówi sekretarz Stowarzyszenia Lednica 2000 Andrzej Rankę.
My chcielibyśmy mieć wpływ na to, co będzie się działo na polach lednickich. Chcielibyśmy mieć również pewien wpływ na spotkanie lednickie, na jego przebieg. Chcielibyśmy uczestniczyć w jakiś sposób w przygotowaniach, tak jak żeśmy to robili wcześniej, oczywiście pewnie w jakimś innym zakresie, ale jest dla nas tutaj istotne to, że mówi się o spotkaniu lednickim, a jednocześnie przez cały rok o polach lednickich się nie pamięta. My podejmujemy działania na rzecz nawiązania pozytywnych relacji z dominikanami, no ale od chociażby naszego ostatniego pisma i spotkania z przełomu października, listopada nic się nie zmieniło. Cały czas nie można tam odprawiać mszy świętej. Wobec tego ta sytuacja jest trochę skomplikowana, albo nawet mówiąc wyraźnie dziwna, w związku z tym, że mówi się o spotkaniu, a jednocześnie nie realizuje się żadnych działań duszpasterskich przez dominikanów w obrębie pól lednickich.
Bo z informacji, które przekazuje Stowarzyszenie Lednica 2000, dominikanie żądają zerwania umowy ze stowarzyszeniem, na co świeccy zgodzić się nie chcą, dodaje Andrzej Rankę.
Ostatnie formalne spotkanie miało miejsce na końcu października. Było to spotkanie dominikanów Stowarzyszenia u księdza prymasa w Gnieźnie. I po tym spotkaniu mieliśmy przygotować nasze stanowisko które miało spowodować pozwolenie dominikanów objęcie przynajmniej jakąś częściową formą opieki duszpasterskich kul lednickich po to, aby przywrócić tam możliwość sprawowania sakramentu. I to jest dla nas jakby najważniejsze, bo podejmowanie działań w odniesieniu do spotkania to jest oczywiście ważne z punktu widzenia samych spotkań i dziedzictwa lednickiego, no ale nie można na to patrzeć w taki sposób bardzo wybiórczy i wybierać samego spotkania lednickiego jako formuły, która będzie realizowana, zapominając o tym, że te pola lednickie, one przecież te funkcje duszpasterskie powinny realizować przez cały rok i to jest dla nas zupełnie naturalne.
Poznańscy dominikanie nie chcą komentować tego konfliktu.
Tutaj jeszcze takie paradoksalne jest to, że to hasło spotkania nawiązuje do misji, nawiązuje do pójścia na krańce świata, a przywołuje się przy okazji też słowa tekstu ojca Jana Góry, gdzie on wyraźnie mówił, że te krańce świata, one nie powinny być interpretowane w takim kontekście jednoznacznie geograficznym, ale tutaj warto pamiętać o tym, że te krańce świata to jest bardzo często drugi człowiek.
Czy ktoś kiedyś myślał, że Szaweł z nienawiści, Szaweł z prześladowcy chrześcijan stanie się najważniejszym fundamentem chrystusowego Kościoła, że pójdzie na krańce świata, że wszędzie, wszystkim i na wszystkie sposoby będzie opowiadał Ewangelię, to może się wydarzyć 4 czerwca. Zapraszamy, przybywajcie na krańce świata, na Lednicę, pod Bramę Rybę.
I my byśmy bardzo chcieli, żeby zauważono, żeby dominikanie dostrzegli, że nasza stanowczość co do tego, jakie są funkcje kul lednickich, że to obejmuje właśnie ten wymiar dla chrześcijan, dla katolików tak bardzo istotny, którym jest Eucharystia.
Mimo wielokrotnych prób nie udało mi się skontaktować z dominikanami, duszpasterzami Lednicy. Stowarzyszenie Świeckich Lednica 2000 ma jednak nadzieję na szybkie uregulowanie spraw formalnych i zgodę.
Myślę, że jesteśmy na takim etapie, kiedy trzeba rozwiązywać sprawy, które są najszersze i które są najpoważniejsze. Najważniejsze jest dla nas to, aby uregulować sytuację działalności duszpasterskiej na polach lednickich, a symbolem tego jest przywrócenie możliwości sprawowania tam sakramentów. I rozwiązanie tej sprawy spowoduje to, że pójdziemy dalej i że sprawą o wiele bardziej jasną i prostą będzie przygotowanie spotkania 4 czerwca. To są ważne sprawy. Ważne na pewno i dla dominikanów, i ważne i dla stowarzyszenia, i myślę, że również dla Kościoła i młodych Polsk.
W związku z trwającym konfliktem między dominikanami i Stowarzyszeniem Lednica 2000 arcybiskup Wojciech Polak zdecydował, że wszelka dalsza działalność duszpasterstwa na polach lednickich będzie możliwa dopiero po rozwiązaniu zaistniałych trudności i dojściu do porozumienia stowarzyszenia z zakonem dominikan. Na początku programu pytałem, czy pod koniec stycznia w Państwa domach można jeszcze usłyszeć kolędy. A może od dawna święta i po świętach. Tymczasem okres bożonarodzeniowy wcale się jeszcze nie skończył, choć z roku na rok jego obchodzenie zdaje się coraz bardziej przesuwać na wczesną jesień. Do kiedy zatem możemy cieszyć się klimatem i duchem Bożego Narodzenia? I czy ktoś to w ogóle jeszcze robi? Sprawdzała Sandra Soluk.
Śpiewasz kolędy?
Tak, śpiewam.
Naprawdę? W domu? Sama?
Właściwie to tak, sama.
Choć nie zawsze wiadomo, do kiedy oficjalnie okres Bożego Narodzenia trwa.
Teoretycznie do Trzech Króli.
To już było.
Było, tak. To prawda, ale kolędy niestety tak wchodzą w głowę, że ciężko jest przestać.
Kolędy?
Tak.
Nie umiem śpiewać.
Nie umie pan śpiewać? Nie. A słucha pan chociaż?
No, słucham.
Nawet teraz jeszcze?
No, oczywiście.
Do kiedy?
Bo się Trzech Króli minęło, nie? Ale jeszcze śpiewałem w kościele.
Dzień dobry. Śpiewa pani jeszcze kolędy?
No nie bardzo.
A choinka w domu jest?
Jest.
No dlaczego kolęd pani nie śpiewa? Co jest z tymi kolędami?
Po prostu teraz w tej chwili to inny jest nastrój taki świąteczny przez tą pandemię niestety. Bo i mniej ludzi i z tego. No ale kolędy śpiewam, bo nawet taki zakład zrobiłam. Bo mam instrument i gram. I śpiewamy kolędy i mówię, kto zaśpiewa? Stuwa całą kolędę od A do Z ze słowami. I się nikt nie znalazł. Pierwszą zwrotkę tak, ale już następne to słów nie pamiętają. Młodzież.
Czyli kolędy to tylko na Wigilię?
Tak.
Kolędy to taki chyba drużynowy sport?
Tylko, tak.
A choinkę do kiedy będzie pani miała?
Wnuczek mi zaproponował, żeby szybciej rozebrać, a ja go uczę, że do drugiego może być, do Matki Boskiej Gromnicznej i koniec, no.
No i tego 2 lutego Matki Boskiej Gromnicznej jak nadchodzi, to z takim bólem odkładacie te śpiewniki kolędowe, jeszcze by się pośpiewało?
Chyba zawsze jednak troszeczkę tak. Troszeczkę z taką nostalgią się jednak odkłada ten czas, no ale też myślę, że to jest właśnie takie piękne, że on przemija i że potem mamy tą możliwość czekać przez następne miesiące, aż znowu nadejdzie ten taki piękny czas kolędowania.
A dlaczego akurat do Matki Boskiej Gromnicznej?
No to jest umownie przyjęta data, kiedy już przechodzimy w przeżywanie kolejnych tajemnic wiary. Ksiądz Arkadiusz Szady, duszpasterz młodzieży archidiecezji poznańskiej. I ta Matka Boża Gromnicza ma nam sygnalizować kolejny jakby etap rozwoju, dojrzałości, oddania się Panu Bogu, więc żeby już pozostawić ten etap dziecięctwa, ten etap takiego cukierkowatego może patrzenia na życie Jezusa, no jest zaznaczone w Kościele, że ten 2 luty niech będzie taką datą, która kończy ten wystrój świąteczny, kończy śpiewanie kolęd i przechodzimy teraz już do wnikania w kolejne tajemnice życia Jezusa Chrystusa.
Kolędy w sumie są takie uspokajające. Ten klimat Bożego Narodzenia jest taki bardzo przyjemny i ciepły.
No oczywiście, cały klimat Bożego Narodzenia jest taki tkliwy, nie? Taki prorodzinny. To też pewnie pokazuje taki obraz naszego społeczeństwa i sytuację, w jakiej żyjemy, że tam, gdzie jest wiele jakiejś nienawiści, ludzie są samotni, rodziny są skłócone, często nie ma takich więzi, to ciężko się przeżywa święta, które są w gruncie rzeczy zapraszające do tego, żeby je przeżyć w atmosferze ultrarodzinnej. I katolicy pewnie w tym wszystkim nie mają łatwo, ponieważ ta ich harmonia jest burzona przez inną harmonię, inne mody, trendy właśnie tego, co proponują populistyczne chwyty, nie? Żeby się nasycić, najeść, wykorzystać moment.
Czyli nie dał się ksiądz skusić na ubieranie choinki w listopadzie i śpiewanie wtedy kolęd?
Absolutnie. Ja mam bardzo zarysowane te wszystkie okresy w życiu i jak jest adwent, to jest adwent. Staram się nie wchodzić w ten klimat właśnie takiego konsumpcjonizmu, reklamy, mody. Po prostu jest to dla mnie taki okres oczekiwania, patrzenia w przyszłość na spotkanie z Chrystusem, na takie weryfikowanie swojego życia, na wymaganie od siebie i nie chcę tego w żaden sposób burzyć, bo wtedy same święta są dla mnie takie wyjątkowe, że ach, to ten moment, tyle czekałem, tak się przygotowywałem i teraz jest wielka radość.
Nie zawsze jednak udaje nam się nie złapać na populistyczny haczyk.
Proszę pana, kiedy pan ostatnio kolędę jakąś śpiewał?
Teraz, w święta.
A ma pan jeszcze choinkę?
Nie, już nie. Od 3 króli już nie ma. Już odstała swoje. Była wcześniej przed świętami.
U księdza choinka jest, czyli nie zaniedbuje ksiądz świątecznych obowiązków.
Kiedy zostałem księdzem, często jest taka pokusa, że jak mnie tyle choinek otacza w kościele, mamy żubek, który przygotowujemy, no to po co robić choinkę też w domu, skoro większość czasu świątecznego spędzam w kościele. Natomiast stwierdzam, że trzeba od siebie tego wymagać, żeby też w tym domu była dobra atmosfera, żeby też te szlachetne takie wartości kultywować i o nie się troszczyć.
A przeraża to księdza? Właśnie to używanie choinki i kolęd, może kolęd nie, ale piosenek świątecznych jako zachęt do zakupów?
Tak jak traktujemy te symbole zewnętrzne, jakie mamy do nich podejście, taka też jest nasza strona wewnętrzna, taka duchowa, metafizyczna. Jeżeli patrzę na święta w takim kontekście reklamy, jedzenia, picia, nie wiem, długiego weekendu, to w gruncie rzeczy ostatecznie te święta nie będą niczym innym, bo będą tak każdy kolejny inny weekend i tak każdy kolejny jakiś okres marketingowy. I to życie, no nie wiem, na ile jest w stanie złapać takiego wytchnienia, tak się zainspirować tym, który jest tak naprawdę gospodarzem tych świąt.
Gdyby ktoś z Państwa zastanawiał się, czy duchowni równo 2 lutego wyłączają kolędy i rozbierają świąteczne drzewka, ksiądz Arkadiusz Szady kwituje.
Fajnie jest, gdyby mogła być jak najdłużej, dlatego że no, miłe jest popatrzeć, a też nie chce się rozbierać tych choinek, natomiast no, tradycyjnie dopóki igliwie się trzyma. Natomiast to jednak przemija z każdymi świętami Bożego Narodzenia. Kolejny rok też przychodzi już do historii i ile tych lat nam jeszcze pozostanie, to nie wiem, nie? Ale fajnie by było, żeby każdy był coraz głębiej przeżyty, bardziej wartościowo.
Nasz wieloletni rekolekcjonista, ksiądz Maciej Sarbinowski, zwykł umawiać, że Ewangelia ma autentyczną moc zmieniania naszego życia. Dziś o tym samym opowie Państwu dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże! Myślę, że większość z Was się ze mną zgodzi, że niezwykle ważnym elementem każdej znajomości, każdej relacji, każdej przyjaźni jest rozmowa. Że bez tego tak naprawdę nic by się nie wydarzyło. że każde spotkanie to jest wymiana jakichś słów, komunikatów. Generalnie jesteśmy stworzeniami, które mówią i to jest bardzo cenny i ważny dar, który mamy. I oczywiście różne bywają rodzaje rozmów, bo są to właśnie takie small talki, czyli zwykła wymiana uprzejmości, co u ciebie, o pogodzie i tak dalej, nic na głębokim poziomie, ale są też rozmowy, o których mówimy, że zmieniają nasze życie, że to są takie, że padają takie słowa ważne w tych rozmowach, które są przełomowe i kluczowe i to mogą być też znowu różne rozmowy. Czy to jest taka rozmowa, w której ktoś pierwszy raz komuś powie, że go kocha, czy jest to rozmowa, w której mierzymy się z jakimś trudnym doświadczeniem, z jakąś nawet kłótnią, a która kończy się jakimś przebaczeniem i pojednaniem. To też jest ważna rozmowa. Są też rozmowy takie, których po prostu tak po ludzku potrzebujemy, kiedy chcemy się wygadać, kiedy potrzebujemy tej drugiej osoby, która nas wysłucha, która doda nam otuchy, która da nam też to, co jest, wydaje mi się, najcenniejsze, dar swojej obecności. Bo oczywiście rozmowa to nie tylko słowa, ale to też obecność, to też ta druga osoba, to też cały język ciała, którym bardzo dużo możemy powiedzieć. Więc każda relacja oparta jest na tych spotkaniach, podczas których po prostu rozmawiamy, podczas których jest jakaś interakcja. Dzieje się coś, co tą relację może budować i rozwijać. No a czasem oczywiście no, są takie rozmowy trudne, kiedy jakaś relacja się kończy i urywa. Ale można powiedzieć tak i myślę, że znowu się ze mną większość z was zgodzi, że nie ma życia bez rozmowy, że to jest nasz chleb powszedni, to jest coś, czym żyjemy i myślę, że warto jakoś się nad tym tematem zastanowić krótko, zwłaszcza w perspektywie Pana Boga, bo bardzo często słyszę takie słowa, może nie narzekania, ale takich trudności w relacji z Panem Bogiem, że mówimy wiele rzeczy Panu Bogu, ale jakoś tej odpowiedzi za bardzo nie słychać. Że ten Pan Bóg jest taki milczący, jest taki tajemniczy i jest taki niedostępny. Trzecia niedziela zwykła, którą dzisiaj obchodzimy, to jest niedziela Słowa Bożego. Słowo Boże to jest jeden wielki komunikat Boga do nas. To jest to, co On ma nam do powiedzenia. To wszystko jest zawarte w Jego Słowie. I za każdym razem, kiedy mamy problem z takim żywym doświadczeniem Boga, Jego obecności, to warto sięgnąć właśnie do Słowa Bożego. Słowa Bożego, które naprawdę ma moc. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi proroka Nehemiasza słyszymy, że lud Izraela pragnie słuchać Słowa Bożego. Chce słuchać Tory i jest ona odczytywana w taki bardzo uroczysty sposób. Wszyscy stoją właśnie, jest kapłan Ezdrasz, który na podwyższeniu odczytuje to słowo z dodaniem wyjaśnienia i komentarza. I reakcja ludu jest zaskakująca, bo oni są tak przejęci, że płaczą, że to słowo ich dotyka i przenika i płaczą, ponieważ są wzruszeni, ale też płaczą, bo widzą, jak bardzo są dalece od wypełnienia prawa, które daje Bóg, że ono jest rzeczywiście w jakiś sposób trudne i to jest też taki płacz trochę skruchy, żalu, że nie udało się, że nie byliśmy wierni. Tak. Rozmowa, która jest niezwykle ważna w naszym życiu, która jest, tak jak powiedziałem, chlebem powszednim, jest ważna w relacjach ludzkich, ale jest też niezwykle ważna w relacji z Bogiem. I co nam jeszcze mówi Słowo Boże o samym Bogu, o tym jeszcze opowiem po krótkiej przerwie. Zapraszam serdecznie. My, chrześcijanie, wierzymy, że Bóg całkowicie i w sposób pełny wypowiedział się w swoim Słowie, Słowie, które jest osobą, w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który przyszedł do nas, który został posłany i ten Jezus Chrystus, Syn Boży, mówi nam dzisiaj w Ewangelii takie słowa, to jest ta scena, kiedy Pan Jezus przychodzi do synagogi, odczytuje, właśnie dostaje zwój, dostał proroka Izajasza, otwiera i zaczyna czytać te słowa, że Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Te słowa Jezusa, można powiedzieć, że On odnosi je do samego siebie, ale one też nam coś mówią o samym Słowie Bożym, bo Jezus jest tym Słowem, ale też Słowo Boże, które czytamy, podobną ma moc jak sam Jezus. To znaczy tak, Duch Pański spoczywa na tym Słowie. Jest ono natchnione i ten duch cały czas w nim działa, jest żywy. Kiedy czytamy Słowo Boże, jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego. I już tę intuicję mieli też pobożni Żydzi, którzy wierzyli, że nad każdym, kto pobożnie czyta Torę, jest Szekina, Boża obecność. I obecność to jest spotkanie. To jest właśnie to, o czym mówiłem, to, co wydarza się w relacji. Spotkanie, no i mamy pewien komunikat. Mamy słowo, które jest wypowiadane i pobożne, czy dobre czytanie Słowa Bożego, to jest takie, w którym przede wszystkim uświadamiamy sobie tę prawdę, że Bóg jest obecny w tym Słowie, że jesteśmy w obecności Bożej, w obecności też Ducha Bożego, który tchnie z tego Słowa na nas. Po to warto je czytać, żeby przede wszystkim poznawać Boga, zacieśniać tę relację przyjaźni z Nim, bo w tej relacji wydarza się właśnie to, co mówi Jezus, że Duch Pański spoczywa na mnie po co? Abym przynosił uzdrowienie, pokój, wolność, że w tym Słowie znajdujemy oparcie. I to nie jest tak, że kiedy przeczytamy to Słowo, to nagle znikną wszystkie nasze problemy. To Słowo chce nam dać moc, żeby przez te problemy przejść, już nie iść sami, ale w zaufaniu Bogu, że On nas przeprowadzi przez wszystko, że chce być obecny i w tych naszych radościach, i chce być obecny w naszych smutkach, trudnościach i cierpieniach, po to, żeby je napełnić swoim światłem, swoim pokojem, żeby nas doprowadzić ostatecznie do jeszcze głębszej przyjaźni z Nim, żeby pokazać, że On jest też większy niż wszystko, że Jego Duch chce napełniać nasze serca właśnie tym wszystkim, co od Niego pochodzi, czyli miłością przede wszystkim, ale też radością, pokojem. Chce nam dać dar łagodności, cierpliwości wobec innych. Myślę, że też przede wszystkim ten dar dobrego rozmawiania z innymi ludźmi, bo kiedy mamy tą relację z Bogiem ustawioną dobrze, kiedy rzeczywiście jesteśmy zaangażowani w te relacje i chcemy słuchać tego, co mówi Pan Bóg, chcemy, żeby to Jego Słowo nas przenikało, żeby nas poruszało, mamy tą otwartość serca, żeby tak się właśnie stało, no to i jakość naszych relacji też ulega poprawie. To w naszym codziennym życiu, w tych relacjach, których doświadczamy, w tych wszystkich rozmowach, które prowadzimy, może być obecny Bóg, może być obecny Duch Święty, który tchnie ze słowa, które czytamy i który nam ułatwia po prostu życie, ułatwia nam wchodzenie w dojrzałe, dobre relacje, bo Bóg nie jest zaborczy. Nie chcę, żebyśmy byli tylko i wyłącznie Jego przyjaciółmi, ale przede wszystkim, żebyśmy z tej przyjaźni szli i stawali się przyjaciółmi dla innych. Żebyśmy tą Bożą miłość dalej w tym świecie rozsiewali. I myślę, że wiele słów nie potrzeba. Po prostu zachęcam do tego, żeby zaprzyjaźnić się ze Słowem Bożym, bo to jest przyjaźń z samym Bogiem. To jest poznawanie Jego samego. To jest wreszcie usłyszenie Jego głosu w swoim sercu. Takim przykładem, takim świętym, który bardzo się przejął też Słowem Bożym, jest święty Antoni, opat. Nie ten święty Antoni popularny od Rzeczy Zagubionych, ale święty Antoni opat, ojciec życia monastycznego, jeden z pierwszych mnichów, właśnie chodził w sobie z taką rozterką, jak żyć jeszcze lepiej, jak żyć w lepszej przyjaźni z Panem Bogiem. I poszedł do kościoła i usłyszał, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim i pójdź za mną. I on tak się przejął tym słowem, że rzeczywiście zapoczątkował coś, co przetrwało w kościele aż po dzień dzisiejszy. Życie monastyczne, życie mnisze i mało tego, był nazywany przez innych przyjacielem Boga. To jest właśnie przykład tego, jak można być dotkniętym przez słowo, jak można być przez nie przemienionym, jak można stać się przyjacielem Boga i stać się też przyjacielem dla drugiego człowieka. Bo ten świat, ci ludzie, do których jesteśmy posłani, czyli dosłownie ci, wśród których żyjemy, potrzebują Bożej miłości, potrzebują też naszej przyjaźni, naszej też umiejętności wchodzenia w dobre relacje, rozmawiania i słuchania, którego uczymy się od samego Boga. Zachęcam, żeby w tę niedzielę jakoś szczególnie może wziąć sobie Pismo Święte do ręki, odkurzyć tą Biblię, która już od dawna może leżała na półce i przeczytać fragment chociażby dzisiejszej Ewangelii, czy może poszukać takiego fragmentu, który stanie się moim ulubionym fragmentem z Pisma Świętego, który jakoś szczególnie mówi mi o Bogu, który jest miłością, który chce mojej przyjaźni, który chce dawać siebie samego po to, żebyśmy my dawali siebie braciom. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem.
Ja z wielką chęcią skorzystam z rady Ojca Dawida i zajrzę dzisiaj do Pisma Świętego, co i Państwu bardzo serdecznie polecam. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.